Dzisiejsze teksty biblijne koncentrują naszą uwagę na paruzji, na powtórnym przyjściu Pana. I ten temat końca świata jest często nagłaśniany i rozumiany niewłaściwie. Dlatego chciałbym z wami, drodzy bracia, drogie siostry, tymi tekstami biblijnymi dzisiaj namalować pewien dyptyk, taki obraz złożony z dwóch części. Jedna część tego obrazu pokazuje nam rzeczywistość ziemską, to nasze życie, a druga część obrazu, która się odsłoni przed nami, będzie dla nas dostępna w momencie śmierci. Co chwila jesteśmy świadkami, kiedy nie tylko w Kościele, ale jeszcze bardziej w społeczeństwie jest podnoszony temat końca świata. Nie tak dawno, bo w roku 2000 po remoncie murów Jerozolimy otwarto słynną Golden Gate, tą złotą bramę, jedną z siedmiu bram Jerozolimy. Wśród mesjańskich Żydów było przekonanie, że gdy będzie otwarta ta mesjańska brama, będzie koniec świata i przyjdzie Mesjasz. Niektórzy nawet chcieli przyspieszyć ten koniec świata w 2000 roku, bo podłożyli pod tą złotą bramę ładunki wybuchowe. Niedługo potem, bo w 2012 roku świat obiegła znowuż wiadomość, że według kalendarza Majów będzie koniec świata. Kręcono nawet o tym filmy. Co chwila ludzie chcą jak gdyby wykraść Panu Bogu ten sekret końca czasów. My jednak, trzymając się chrześcijańskiego objawienia, wiemy, że czuwanie nie jest związane tylko z paruzją, z tym ostatecznym przyjściem Boga na ziemię, ale czuwanie jest związane z naszą codziennością. Dlatego kiedy słyszymy dzisiaj w Piśmie Świętym te słowa Jezusa, że ludzie będą, dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona, oznacza to, że jeden będzie wzięty do Boga, a drugi będzie zostawiony samemu sobie. Jedna będzie wzięta do życia wiecznego w Bogu, druga będzie zostawiona w swojej samotności. Oznacza to, że my chrześcijanie niczym się nie różnimy od tego, co dzieje się w świecie. Ale ta granica przynależności do Boga przebiega przez nasze serce. Każdy w swoim sercu buduje tą arkę przymierza z Bogiem. Jezus również chce, abyśmy na tą paruzję, na przyjście Syna Człowieczego zobaczyli przez pryzmat budowy arki w Księdze Rodzaju. Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli, aż potop przyszedł i pochłonął wszystkich. Musimy odejść od takiego prymitywnego obrazu Pana Boga, że Bóg jako starzec zjawi się i będzie nas sądził. Duch Boży przenika głębokości, nawet głębokości Boga samego. To przyjście Boga dokonuje się już teraz, w codzienności naszej. Dlatego chodzi o to, abyśmy my, jako chrześcijanie, zachowali spokój i rozwagę. Nie dali się porwać tej panice świata. Nasze czuwanie ma być roztropne i mądre. I nie ma być przesuwane tylko na jakiś czas. Chrześcijaństwo jest religią czuwania. Jest nastawione na nowość, na to, co nas przekracza. Zobaczmy, jak każdy z nas ma głęboko w sobie nadzieję na różne sprawy. Dlatego musimy pamiętać, że ważną jest rzeczą, żebyśmy namalowali tą pierwszą część obrazu właściwie. Malujemy to przez nasze dobro i zło. Chrześcijaństwo często w nas umiera, kiedy zdradzamy Boga, bliźniego, ziemię, kiedy niszczymy to środowisko, w którym przyszło nam żyć. Malujemy swoimi czynami i pragnieniami. I ta druga część dyptyku powoli się kształtuje. Ona będzie odsłonięta w naszej śmierci. Bo pamiętajmy, że z momentem śmierci nic już się nie da zrobić. Nie da się nic cofnąć. Klamka zapadła, dlatego tak ważnym jest, abyśmy każdy dzień przeżywali pięknie i godnie. Bo w ten sposób piszemy sobie albo sąd, albo zbawienie. To nie jest tak, że będziemy mogli coś zmienić. I to oczekiwanie to nie ma być związane tylko z paruzją, ale to oczekiwanie ma właśnie spokojnie przemieniać nasze serca i jednocześnie mamy codziennie powolutku zmieniać ten świat. Paruzja ma zatem podwójny charakter. To przyjście ostateczne Boga ma charakter właśnie i pewnej groźby, ale i oczekiwania. Zobaczmy też, jak głęboko w nas drzemie pragnienie nowego nieba i nowej ziemi. Jak często też mówimy, nie ma na ziemi sprawiedliwości. No nie może być i nie będzie. Bo jesteśmy wszyscy poranieni przez grzech. Nie tylko doświadczamy sami zła, ale jesteśmy też i sprawcami grzechu. Mamy zajmować się właśnie naszą codziennością i nie ulegać tylko jakiemuś nadmiernemu spirytualizmowi. Ale też nie możemy tracić w sobie nadziei na niebo, na to, co nas przerasta. Naszą paruzją będzie śmierć, gdyż ona odsłoni nasze przyszłe życie. Królestwo Boże nie jest bowiem z tego świata i my, chrześcijanie, ciągle tą nadzieję w sobie ożywiamy. Dlatego Kościół nie może się nigdy identyfikować nawet z najbardziej szlachetnymi instytucjami ziemskimi, bo one przemijają, bo to są tylko ludzkie osiągnięcia. Chrześcijaństwo także to nie jest tylko zaciszny dom. To nie jest giełda ani parlament. Mamy być jednocześnie cichym wyrzutem dla świata, znakiem sprzeciwu, dlatego jesteśmy ciągle ludźmi oczekiwania. I w ten klimat wprowadza nas dzisiaj pierwsza niedziela Adwentu. Wszyscy szukamy wolności i szczęścia. To jest wpisane głęboko w naszą ludzką naturę. Jeśli nie wiesz nawet dlaczego, to na pewno też nie wiesz, jak to szczęście osiągnąć. Jeśli nie wiesz, dlaczego jesteś wolny, to także nie możesz wiedzieć, jak być wolnym. W XIII wieku, kilkaset metrów stąd, na Wawelu, książę Bolesław Wstydliwy ustawił na ołtarzu siedmioramienny świecznik. I kiedy rozpoczynał się Adwent, to do tego świecznika podchodził król, zapalał pierwszą świecę. I później po kolei podchodziło 6 stanów polskich, które reprezentowały całą Rzeczpospolitą. Podchodził biskup, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i kmieć. I kiedy każdy z nich zapalił tą swoją kolejną świecę, wypowiadał: jestem gotowy na sąd Boży. Polski poeta doby romantyzmu Władysław Syrokomla pisał: a stany państwa szły do ołtarza i każdy jedną świecę rozżarza. Król, który berłem potężnym włada, prymas najpierwsza senatu rada, senator świecki opiekun prawa, szlachcic, co królu w Polsce nadawa, żołnierz, co broni swoich współbraci, kupiec, co handlem ziomków bogaci, chłopek, co z pola ze krwi i roli dla reszty braci chleb ich mozoli. I każdy rzecze, jam gotów iść na sąd Boży. Zapytajmy się dzisiaj zatem, czy nasze czyny, nasza codzienność, bo to ona wydaje o nas wyrok, który się odsłoni w tej drugiej części dyptyku w chwili śmierci. Przemawiają za naszym zbawieniem, czy może osamotnieniem? Ta granica biegnie przez nasze serce. Jak Noe budował arkę na pustyni, kiedy wszyscy się z niego śmiali i urągali, bo była susza, nikt nie spodziewał się deszczu. Tak i my budujmy tą arkę przymierza w naszych sercach. Nie patrzmy, co mówią bliscy, znajomi, co mówi świat, ale pytajmy się, czyśmy gotowi iść na sąd Boży.